Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest sobota, 17 maja 2008 roku. W kabinie studia nad przebiegiem audycji trzeba Andrea Kunowa. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd prasy Marka Brzezińskiego, jej Stefana Rigera, tygodniowy magazyn europejski Anny Bernhard i Sylwii Gipsi i paryską kronikę muzyczną Stefana Rigera. Oto najważniejsze doniesienia dnia. Zaczynam od wiadomości z ostatniej chwili. Senator Edward Kennedy, liczący lat 76, został przewieziony do kliniki w Cape Cod w stanie Massachusetts z objawami ataku serca. Brak na razie dalszych szczegółów. Edward, przypominamy, to najmłodsze spośród dziewięciorga dzieci Josepha Kennedy'ego i młodszy brat Johna i Roberta. Mówi Paryż RFI, zwycięzca pierwszej tury wyborów prezydenckich w Zimbabwe, a wedle jego własnej partii Ruchu Przemian Demokratycznych w ogóle zwycięzca tych wyborów, Morgan Tsvangirai, miał dzisiaj powrócić do kraju w przewidywaniu wymuszonej przez Roberta Mugabego drugiej tury, która miała się odbyć 27 czerwca. Odłożył on jednak ten powrót na wiadomość, że odkryto spisek na jego życie. Rzecznik kandydata, George Shibochiwe, oświadczył, że informacja ta pochodzi z wiarygodnego źródła. Nie był jednak w stanie potwierdzić, czy w spisek zamieszane są koła rządowe. Agencje przypominają, że policja Mugabego dotkliwie pobiła byłego związkowca już w marcu ubiegłego roku. Teraz zaś reżim grozi mu oskarżeniem o zdradę narodową i spisek z dawnym mocarstwem kolonialnym Wielką Brytanią. Rzecznik policji zapewnił, że opozycja stara się tym sposobem wywołać niczym nieuzasadnioną atmosferę strachu. Tsvangirai zamierza jednak wziąć udział w drugiej turze, pomimo odrzucenia przez reżim wszystkich jego żądań. Nie odbędzie się ona przed 23 maja i nie wezmą w niej udziału niezależni obserwatorzy. Władze oświadczyły, że nie wpuszczą do kraju żadnych nowych obserwatorów. W dniu wczorajszym Komitet Miejscowych Obserwatorów poinformował, że dziesiątki osób zatrudnionych w tym charakterze padły ofiarą agresji ze strony stronników Mugabego i boją się już teraz uczestniczyć w drugiej turze. Już w pierwszej turze nie wpuszczono do kraju ani jednego przedstawiciela krajów zachodnich, ani Organizacji Narodów Zjednoczonych. Byli natomiast Chińczycy, Rosjanie i Irańczycy, z których krajami Mugabe ma doskonałe stosunki. Od czasu wyborów parlamentarnych i prezydenckich, które reżim przegrał w obu wypadkach, kraj ogarnęła fala przemocy. Reżim aresztował setki ludzi. Niezależne organizacje mówią o tysiącach rannych. Partia Morgana Tsvangirai poinformowała, że ludzie Mugabego zamordowali 40 jej działaczy. Sam Mugabe zrzucił wczoraj po raz kolejny na opozycję całą odpowiedzialność za te incydenty. Według oficjalnych wyników, na które reżim kazał czekać ponad miesiąc, Tsvangirai zebrał w pierwszej turze niespełna 48% głosów, a Mugabe nieco ponad 43%. Opozycja twierdzi, że są to wyniki sfałszowane, Tsvangirai bowiem osiągnął większość absolutną. Wspólnota Rozwoju Afryki Podrównikowej, bardzo potulna wobec Mugabego, zamierza wysłać do kraju obserwatorów na drugą turę, uznała jednak w tym tygodniu, że obecna sytuacja w tym kraju nie pozwala na odbycie wolnych i bezpiecznych wyborów. Mówi Paryż RFI, junta birmańska nadal nie wpuszcza do kraju działaczy humanitarnych. Dzisiaj zgodziła się jedynie przyjąć ekipy lekarzy azjatyckich. Premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, określił postawę reżimu birmańskiego jako nieludzką. W czwartek zaś francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner mówił wręcz o zbrodni przeciwko ludzkości. Ostatniej nocy w okolice Birmy przybył francuski okręt Mistral. Władze wciąż jednak nie udzieliły mu zgody na wyładowanie pomocy humanitarnej, a na forum ONZ przedstawiciel Birmy wręcz napadł na Francję za wysłanie okrętu wojennego. Według danych francuskich ładunek pozwoliłby wyżywić 100 tysięcy ludzi przez 2 tygodnie i wyposażyć w dach nad głową 60 tysięcy bezdomnych. 43 przedstawicieli Izby Reprezentantów skierowało do prezydenta Busha żądanie organizacji interwencji humanitarnej w Birmie. Według ostatnich danych liczba ofiar śmiertelnych wynosi tam 134 tysiące ludzi. Skutki tajfunu dotknęły zaś 2,5 miliona mieszkańców kraju liczącego 57 milionów ludności. Jutro przybyć ma do Birmy specjalny wysłannik sekretarza generalnego ONZ John Holmes z trzecim już listem od Ban Ki-moona. Dodajmy, że partia pani Aung San Suu Kyi, Narodowa Liga na Rzecz Demokracji, odrzuciła iście komunistyczne rezultaty referendum konstytucyjnego z 10 maja. Reżim zapewniał, że za projektem głosowało ponad 92% obywateli przy frekwencji wynoszącej 99%. Według niezależnych danych w wielu regionach wyborcy nawet nie widzieli kart do głosowania, gdzie przedstawiciele reżimu sami robili jedynie słuszne krzyżyki. Mówi parę szerfii. Przypuszczalny demokratyczny kandydat w przyszłych wyborach prezydenckich w USA, Barack Obama, w ostrym tonie odpowiedział na słowa George'a Busha, który porównał jego zamiar podjęcia rozmów z krajami wrogimi Stanów Zjednoczonych do kojącej dyplomacji z czasów Hitlera. Obama oświadczył, że ta polityka Białego Domu przyczyniła się do wzrostu wpływów Iranu, osłabienia Iraku oraz triumfu Hamasu w Gazie. Obama, który cieszy się w tej mierze poparciem pani Hillary Clinton, oświadczył, że natychmiast po objęciu stanowiska podejmie rozmowy z Ahmadinejadem w Iranie, Asadem w Syrii, Kim Jong-ilem w Korei Północnej i Chavezem w Wenezueli. Busha i McCaina oskarżył zaś o politykę strachu. Hamas umocnił się w Gazie, gdyż Stany Zjednoczone uparły się, by odbyły się tam wybory demokratyczne, oświadczył surowo Barack Obama. Mówi Paris Chérifin. Pani Ségolène Royal ruszyła do walki o przywództwo partii socjalistycznej. Jak pisze Reuters, ten wczesny start ma jej zapewnić przewagę nad głównym rywalem, merem Paryża Bertrandem Delanoë, który prowadzi w sondażach. Pojedynek ten ma, jak widać, pewne cechy wspólne ze starciem demokratycznych kandydatów w USA. Tam kobieta i murzyn, tu kobieta i homoseksualista. Wyboru dokona dopiero za pół roku zjazd partii socjalistycznej w Reims. Tymczasem w szeregach już podnoszą się głosy zaniepokojone tą batalią osobistych ambicji, która zastąpi rzeczywistą przebudowę partii. W tym duchu wypowiedział się były minister kultury Jacques Lang. Royal i Delanoë to nie jedyni kandydaci na to stanowisko w partii notarycznie rozbrykanej i rozdartej tendencjami. Mówi Paryż RFI. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Günther Verheugen poinformował, że porozumienie dotyczące podjęcia rozmów Unii Europejskiej z Rosją o partnerstwie gospodarczym zostanie osiągnięte w porę przed czerwcowym szczytem na Syberii. Jak wiadomo, blokuje je obecnie Litwa. Wilno zamierza znieść swoje weto dopiero, gdy Unia włączy do dyskusji takie drażliwe kwestie, jak sytuacja w Gruzji i Mołdawii oraz współpraca energetyczna. Termin umożliwiający podjęcie rozmów zgodnie z przewidywaniami upływa 26 maja. Verheugen przypomniał, że nadal nierozstrzygnięta jest kwestia włączenia Rosji do Międzynarodowej Organizacji Handlu WTO. Mówi Paryż RFI. Gary Kasparow powołał do życia parlament cieni, gromadzący opozycję wszystkich barw i odcieni, od nacjonalbolszewików po ultraliberałów poprzez Organizację Obrony Praw Człowieka. W skład tej wirtualnej izby wchodzi 500 posłów, a miejsce pierwszej sesji utrzymane było w sekrecie do ostatniej chwili. Zebrani ślubowali nie szczędzić sił i życia dla przywrócenia w Rosji suwerennej władzy narodu. Są wśród nich tacy dysydenci putinowscy, jak były doradca ekonomiczny prezydenta Andrzej Ilarionow, były prezes Banku Centralnego Wiktor Gieraszczenko, lecz i sławny działacz praw człowieka Siergiej Kowaliow oraz sławny adwokat, obrońca Michaela Chodorkowskiego, Jurij Schmidt. Obok nich zasiada ultranacjonalistyczny bolszewicki dandys, pisarz Eduard Limonow. Przemawiając na tym forum, Kasparow oświadczył, że będzie to organ obrony interesów wszystkich obywateli rosyjskich w przeciwieństwie do nielegalnej i haniebnej dumy. Dzień walki z homofobią zwrócił uwagę agencji na istniejące w Polsce objawy pasterskiej troski o zbłąkane owieczki. Jak czytamy w depesze AFP, w Lublinie działa ośrodek Odwaga, gdzie przyjmuje się homoseksualistów i lesbijki, którym zbyt ciąży ich plugawa kondycja. Mężczyźni uczą się tam gry w piłkę, a kobiety gotowania. Nie zaś na odwrót, jak się należy domyślać. Jak mówi cytowana przez AFP pani psycholog Lena Wojnowicz, terapia ma nie odwrócić skłonności pacjenta, lecz nakłonić go do pogodzenia się z tym dopustem. Ustęp Bożym i uzmysłowić mu, że ma do wyboru albo grzeszne życie w rozkoszy, albo chrześcijańskie w czystości. Terapia trwa 2 lata, prowadzą ją księża psycholodzy. Lubelski ośrodek posłużył za wzór innym takim ośrodkom w Polsce, informuje AFP. Agencja cytuje przy tej okazji sondaż, wedle którego 53% Polaków uważa tę skłonność za grzech, 57% jest zdania, że nie powinno się z nią afiszować, a 45%, że należy starać się ją odmienić. Z kolei mamy dla Państwa przegląd prasy. Przed mikrofonem Marek Brzeziński i Stefan Rygier.
Każdy sobie rzepkę skrobie, można by rzec, rzucając rześkim okiem na sobotnią prasę francuską, bo też tematy od sasa do lasa, a jedynymi klamrami spinającymi uwagę gazet nad Sekwaną i ich czytelników są proponowana przez rząd reforma edukacji, o czym szeroko rozpisuje się prasa regionalna, i piłka nożna. Oto ostatnia kolejka Ligue 1. Le Parisien, gazeta przeciętnego zjadacza bagietki, i sportowy dziennik L'Équipe wpadły na ten sam pomysł, dając temu wydarzeniu jednakowo brzmiący tytuł: Galowy wieczór. centroprawicowy Le Figaro wraca do tragedii, jaka dotknęła Chiny, do trzęsienia ziemi, ale robi to z perspektywy hałasu, jaki wywołał znicz olimpijski oraz komentuje plany modernizacji francuskiej armii. Lewicowy Libération bije na alarm, że trzeba coś zrobić z niepłodnością w skali ogólnokrajowej, zaś katolickie La Croix pisze o rajach podatkowych dla brudnych pieniędzy. Le Figaro stwierdza, że na 3 miesiące przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie po fali protestów, jaka przewaliła się przez cały świat w sprawie brutalnego postępowania Chin wobec Tybetu i zawirowaniom, jakie towarzyszyły sztafecie ze zniczem olimpijskim, władze chińskie zrozumiały, że warto postarać się o zmianę wizerunku i zdecydowały się na kroki, które mają świadczyć o tym, iż są to nowoczesne władze nowoczesnego państwa, zdolne stawić czoła i konstruktywnie postępować w obliczu kataklizmu, demonstrując przy tym zarówno sprawne działanie, jak i współczucie wobec osób dotkniętych nieszczęściem. Stąd taki, a nie inny scenariusz niesienia pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Syczuanie. Demonstracja zdolności do mobilizacji ze strony komunistycznych władz i armii ludowej, gdy zachodzi tego konieczność. W obliczu zbliżających się Igrzysk Olimpijskich po kryzysie związanym z konfliktami w Tybecie i w Darfurze, władze w Pekinie zorientowały się, że przyroda jest im łaskawa, daje im do ręki pierwszorzędny argument i że mogą wykorzystać trzęsienie ziemi, aby skierować do całego świata przesłanie o jakże wymownej treści. Patrzcie, jacy jesteśmy otwarci. Pisze Le Figaro, które na pierwszej stronie przynosi zdjęcie niepełnosprawnego sportowca sprintera z RPA, Oskara Pistoriusa. Sportowy sąd arbitrażowy uchylił zakaz startu na igrzyskach w Pekinie wydany przez Międzynarodową Federację Lekkiej Atletyki i stwierdził, że Pistorius, jeśli spełni minima olimpijskie, może jechać do Pekinu, aby stanąć do startu obok pełnosprawnych sprinterów. Rzecz w tym, że sportowiec z RPA miał w wieku 11 miesięcy amputowane pod kolanami obydwie kończyny i biega na specjalnych, elastycznych protezach, rzekomo, zdaniem władz lekkoatletycznych, stawiających go w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych pełnosprawnych biegaczy. Decyzja sportowego sądu arbitrażowego jest pełna optymizmu i humanizmu gestem wobec świata niepełnosprawnego. W tej samej gazecie natrafimy na komentarz dotyczący modernizacji francuskiej armii. Poprzednia Biała Księga Obronności wpisywała się w kontekst epoki zimnej wojny, czołowego zderzenia dwóch światów, komunizmu i zachodu. To już na szczęście historia, teraz trzeba stawić czoła nowym wyzwaniom, jakie nosi XXI wiek, to znaczy przystosować się do nowych warunków i wyzwań w erze, której początek dał 11 września. Z tego to powodu w nowej Białej Księdze francuskiej obronności nacisk położono przede wszystkim na wywiad i służby specjalne. Obecna doktryna brzmi rozpoznanie i wyprzedzenie przeciwnika. To naczelne hasło, pod którym przebiegać będzie reforma francuskich sił zbrojnych. Reformy i modernizacji wymaga nie tylko armia. Lazas zauważa, że regułą już stało się takie oto zjawisko. To, co przypada do gustu Brukseli, niekoniecznie Komisji Europejskiej, lecz 26 państwom Unii, to nie podoba się Francuzom. Kiedy Paryż stara się zmniejszyć biurokratyczną flotę pracowników administracji państwowej, aby utrzymać na wodzy wydatki na cele publiczne, Europa bije brawo. Kiedy z drugiej strony Nicolas Sarkozy, tak jak to było w ubiegłym roku, przymyka oko na deficyt w budżecie, Bruksela kwaśno się krzywi. Tak więc w dzisiejszych czasach, stwierdza alzacki dziennik, rządzenie Francją sprowadza się do lawirowania między żądaniami płacowymi społeczeństwa i twardymi zasadami, którymi kieruje się gospodarka. Nicolas Sarkozy potrzebuje dobrego wiatru w żagle, pisze La Voix du Nord, zauważając, że sytuacja nie wygląda najlepiej. Za Atlantykiem zbierają się chmury nad gospodarką amerykańską, a ceny baryłki ropy naftowej śmigają w takim tempie, że co dzień bite są kolejne rekordy. Dlatego w sytuacji klinczu z nauczycielami w związku z planami wprowadzenia w szkołach serwisu minimum, aby rodziców uczniów nie brać za zakładników akcji protestacyjnej organizowanej przez pedagogów, Sarkozy potrzebuje jakiejś dobrej wieści, aby zmobilizować rządzącą większość i swój elektorat. Le Courrier Picard uważa, że serwis minimum to dobry pomysł, który cieszy się w społeczeństwie popularnością. Niemniej zasady, na jakie ma być realizowany, są dalekie od przejrzystości. Co więcej, zdaniem dziennika, wywołana nim atmosfera napięcia nie sprzyja rewolucji, jaką musi przeżyć francuska edukacja. Tymczasem nie da się zreformować mamuta w sytuacji czołowego zderzenia dwóch ideologii i wywołując wojnę z nauczycielami, stwierdza dziennik, domagając się od ministra edukacji Xaviera Darcosa, mającego dobre notowania w Pałacu Elizejskim, większej elastyczności i uwzględnienia stanowiska drugiej strony. Natomiast nieugięta powinna być zdaniem La Croix walka z finansowymi rajami, w których pierze się brudne pieniądze. W obszernej analizie katolicki dziennik zauważa, że zorganizowana korupcja i pochodzące z tego brudne pieniądze zagrażają państwu najuboższym i osłabiają demokrację. Wreszcie galowy wieczór futbolu. Co za scenariusz. Dopiero po ostatnim gwizdku sędziego wiadomo, kto jest mistrzem, kto obok Racingu Strasburg i FC Metzu pożegna się z pierwszą ligą. Kto walczy w eliminacjach Ligi Mistrzów, kto w Pucharze UEFA. Praktycznie do ostatniej chwili nie ma meczu pietruszkę. Sport w pełnej krasie, byleby tylko kibole nie popsuli gali.
Ségolène Royal rusza do wyścigu o fotel szefa partii socjalistycznej, starając się wyprzedzić mera Paryża Bertranda Delanoë, którego popularność stale rośnie, donosi Le Monde w głównym tytule z pierwszej strony. Popołudniowy dziennik pisze także o przejawach otwarcia w chińskiej propagandzie i dokonuje przeglądu światowej homofobii w dniu zadedykowanym jej zwalczaniu. W głębi numeru znajdziemy wreszcie wspomnienie o zmarłej 12 maja Irenie Sendlerowej, niezwykłej kobiecie, której udało się uratować 2,5 tysiąca żydowskich dzieci z warszawskiego getta. Chiny się zmieniają albo udają. Wszystkich zaskakuje wszelako nie mająca precedensu otwartość, z jaką chińskie media relacjonują sytuację w Syczuanie po katastrofalnym trzęsieniu ziemi. Wszędzie obecne są kamery i mikrofony, nadaje się reportaże i wywiady z tymi, co przeżyli. Bilans ofiar nieustannie jest aktualizowany. Spustoszone regiony odwiedzają przy udziale mediów premier Wen Jiabao i prezydent Hu Jintao. Zapewne wyciągnięto lekcję z poprzedniej klęski żywiołowej, jaką była w lutym niespotykana fala mrozów, gdy w obliczu nieudolności władz chiński internet aż zakipiał gniewem. Nową jawność zachwalają też na łamach prasy i mediów znani chińscy intelektualiści, kując żelazo póki gorące, czyli niedwuznacznie zachęcając władzę do jeszcze większej jawności. Z tym pewnie będzie nieco trudniej, gdyż już widać pokusę przykręcenia lekko śruby w odniesieniu do korespondentów zagranicznych, których przez pierwsze dni wpuszczano do zdewastowanych regionów, a teraz znowu ich się zatrzymuje, czytamy w Le Monde. W ponad 80 krajach świata homoseksualizm wciąż jest karany, nierzadko z wielką brutalnością, stwierdza prawnik Daniel Borio, dokonując w Le Monde obszernego przeglądu sytuacji z okazji obchodzonego w sobotę, zresztą w mniejszej liczbie krajów, Światowego Dnia Walki z Homofobią. W większości z tych krajów oficjalną religią jest islam. Za homoseksualizm grozi kara śmierci w Arabii Saudyjskiej, Mauretanii i Nigerii, a dożywotnie więzienie w Ugandzie, w Indiach albo w Singapurze. Koran nie zieje większą homofobią niż Biblia, mówi Daniel Borio, ale w krajach o tradycjach chrześcijańskich ruchom świeckim udało się osłabić władzę religijną. Nieszczęście polega na tym, że w świecie muzułmańskim wszelkie społeczne inicjatywy natychmiast są cenzurowane. W 2004 roku na przykład zamknięcie przez władze saudyjskie ważnej strony informacyjnej o AIDS, gaymiddleeast.com, miało dramatyczne konsekwencje dla rozprzestrzeniania się epidemii. W demokratycznym Zachodzie to właśnie mobilizacja w sprawie AIDS, wbrew pozorom, przyczyniła się w decydujący sposób do poruszenia sumień, zwalczenia przesądów i różnych form dyskryminacji. Pionierską rolę odegrały Rada Europy i Parlament Europejski, doprowadzając w ciągu 20 lat do zupełnego odwrócenia perspektywy. Od penalizacji homoseksualizmu Europa przeszła do karania za homofobię. Borio chętnie cytuje słynne zdanie Sartra: nie ma kwestii żydowskiej, prawdziwej kwestia to antysemityzm. Per analogiam, problemem w Europie nie jest już homoseksualizm, który przestał być uważany za grzech, schorzenie umysłowe czy zbrodnie, lecz homofobia, czyli różne formy nietolerancji. Ewolucja ku legalizacji gejowskich małżeństw, co już stało się faktem w Belgii, Hiszpanii czy Holandii, jest zapewne nieunikniona, jak sądzi filozof Luc Ferry, ale wszystko zależy od stopnia mobilizacji gejowskich stowarzyszeń. Trzeba mieć również na uwadze, że regres zawsze jest możliwy, dodaje Daniel Borio na łamach Le Monde, powołując się na przykład Polski braci Kaczyńskich i w chwili obecnej Włoch Berlusconiego.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Anna Bernhardt. Sylwia Gibbs.
Francja podpisze porozumienie o partnerstwie strategicznym z Polską, a także z Węgrami, Republiką Czeską, Słowacją, Litwą i Łotwą do lipca 2008 roku. Te kraje i ten termin zostały wymienione w komunikacie Pałacu Elizejskiego ogłoszonym po posiedzeniu rządu, które odbyło się w środę 14 maja pod przewodnictwem prezydenta Sarkoziego. Komunikat podkreśla, że większość dokumentów już została przygotowana i przypomina, że Francja podpisała pierwsze porozumienie o partnerstwie strategicznym z Rumunią 4 lutego bieżącego roku.
Dlaczego partnerstwo strategiczne? Dlatego, że Francja pragnie zacieśnić więzi z Europą Środkową i Wschodnią, w której była dotychczas za mało obecna, stwierdza komunikat Rady Ministrów. Dlatego też, że stanowisko Polski, Węgier, Republiki Czeskiej, Słowacji, Litwy, Łotwy i Rumunii w dziedzinie zmian klimatycznych, polityki energetycznej, imigracyjnej i obrony oraz polityki rolnej ma kluczowe znaczenie dla sukcesu przyszłej prezydencji francuskiej w Unii Europejskiej.
Partnerstwo strategiczne ma być jednak realizowane dwutorowo w Unii 27 i między Francją a jej partnerami strategicznymi. Komunikat rządowy wyszczególnia cztery formy współpracy, zarówno ogólnoeuropejskiej, jak dwustronnej.
Wymiana gospodarcza i handlowa, współpraca w dziedzinie energetycznej, zwłaszcza nuklearnej, połączona z walką z ociepleniem klimatu, współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, współpraca w dziedzinie kulturalnej i językowej.
W komunikacie rządu francuskiego czytamy, że partnerstwo strategiczne było inicjatywą Francji, którą wybrane kraje przyjęły z dużym zainteresowaniem. One także pragną, by Francja była bliżej nich, bardziej obecna i bardziej aktywna. Dzięki partnerstwu z nimi Francja znajdzie się w sercu Europy. Francja przygotowuje się także do objęcia prezydencji w Unii, co nastąpi 1 lipca 2008 roku. Oficjalny program przedstawili po raz pierwszy w środę 13 maja minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner i sekretarz stanu do spraw europejskich Jean-Pierre Jouyet. Na wstępie mowa była o stylu czy też duchu, w jakim Francja zamierza przewodniczyć Unii. Nie chcemy narzucać naszych idei, chcemy proponować idee, które uzyskały zgodę wszystkich, powiedział minister Kouchner.
Nous pensons que la présidence de l'Europe, c'est pas du tout d'imposer ses idées.
Jesteśmy zdania, że prezydencja europejska nie polega na narzucaniu własnych idei, lecz przeciwnie, na pracy nad tym, by proponować idee innych, które uzyskały niezbędną zgodę. Sprawować prezydencję to znaczy być rzecznikiem, ułatwiać wypowiadanie się i reprezentować wszystkie kraje, 27 krajów, gdyż liczymy także Francję.
Agencja Reutersa od razu skomentowała, że Kouchner obiecuje prezydencję francuską bez arogancji. Z programu wybrała zaś cztery priorytety, wpisane także w partnerstwa strategiczne: bezpieczeństwo energetyczne i klimat, obronę europejską i przyszłość wspólnej polityki rolnej.
Największe zainteresowanie podczas konferencji prasowej wzbudziły propozycje dotyczące wspólnej polityki imigracyjnej.
L'immigration et le pacte européen pour l'immigration. Nous sommes sûrs que ça va marcher.
Imigracja i pakt europejski w sprawie imigracji. Jesteśmy pewni, że to będzie działało. Czy naprawdę zadziała, nie mam pojęcia, ale propozycje są przyjmowane z entuzjazmem. Ja nie byłem wcześniej za wprowadzeniem ograniczeń dla imigrantów, delikatnie mówiąc, ale zostałem przekonany, patrząc na zachowanie naszych sąsiadów. Hiszpania, która głosowała w referendum konstytucyjnym tak, w przeciwieństwie do Francji odrzucającej ten projekt, zalegalizowała wszystkich nielegalnych imigrantów, a teraz stoi na stanowisku podobnym do naszego. Hiszpanie, Włosi, zarówno za panowania Prodiego czy Berlusconiego, są bardzo twardzi, mówiąc oględnie, w stosunku do imigracji. A więc myślimy, że istnieje konieczność przyjęcia wspólnej karty czy paktu o imigracji. W każdym razie to się wydaje koniecznością w strefie Schengen, gdyż wjeżdżając do jednego kraju w tym obszarze, mamy oczywiście dostęp do 22 innych.
Pakt sur l'immigration et en tout cas pour les pays de Schengen. Parce que quand on accède à un pays, bien entendu, on accède aux 23, aux 22 autres.
Obecny również na tej konferencji francuski sekretarz stanu podkreślił przywiązanie do idei otwartej i pluralistycznej Europy, co zakłada nową organizację, wymianę informacji i przyjęcie jednakowych zasad legalizowania pobytów. Sprawą delikatną pozostaje, według Jean-Pierre Jouyeta, polityka azylowa i przyjmowanie uchodźców różnie traktowane w krajach europejskich o różnych tradycjach. Bernard Kouchner podkreślił też konieczność ludzkiego traktowania imigrantów. Polityka imigracyjna jest też przedmiotem debat w Parlamencie Europejskim, który na początku czerwca ma przyjąć dyrektywę w tej sprawie. Dyrektywę, która zmobilizowała jej przeciwników na manifestację w Brukseli.
Jest nazwana dyrektywą hańby. Może to i mocne słowa, ale dobrze wyjaśniają nasz protest przeciwko temu tekstowi, który jest dyskutowany w Parlamencie Europejskim. Jestem z organizacji pozarządowej z Luksemburga i uważam, że jest rzeczą niedopuszczalną, by europejskie instancje w sprawie imigrantów koncentrowały się tylko na represjach.
Największe kontrowersje w projekcie europejskiej dyrektywy budzi punkt pozwalający na zatrzymanie nielegalnych imigrantów na okres do 18 miesięcy, w tym również dzieci, a także możliwość wydalenia ich do państw nawet nierodzimych, ale przez które przejeżdżali wcześniej. Dyrektywa proponuje też wprowadzenie zakazu wjazdu na 5 lat do Unii Europejskiej dla przyłapanych na nielegalnym pobycie imigrantów. Głosy protestów słychać nie tylko ze strony samych imigrantów, i organizacji humanitarnych. Również wśród europosłów opinie są podzielone. Patrick Gobert, francuski eurodeputowany, wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka w Parlamencie Europejskim, broni dyrektywy, przypominając, jak te praktyki wyglądają teraz.
Obecnie w 7 krajach w Unii Europejskiej można zatrzymać nielegalnych imigrantów na okres nieograniczony. W Łotwie na 20 miesięcy, w Niemczech i na Malcie na 18 miesięcy. Jeżeli dyrektywa nie zostanie przegłosowana, oznacza to po prostu, że okres nie zostanie określony i w państwach, które sobie tego będą życzyły, będzie on nieograniczony. Czy wobec tego nie byłoby lepiej zgodzić się na 12 lub 18 miesięcy, zamiast powiedzieć, róbcie co chcecie? Myślę, że zabrakło tutaj komunikacji. Nie wyjaśniono dobrze, że 18 miesięcy to jest wyjątkowy przypadek, który praktycznie nie będzie miał miejsca. Nieprawdą jest mówienie, że pracujemy przeciwko imigrantom. W rzeczywistości w 80% pracujemy, aby promować legalną imigrację. A w momencie, gdy się chce promować legalną imigrację, trzeba walczyć z nielegalną. To nie jest całkiem nielogiczne, że osoba, która przybyła w sposób nielegalny do nas, przez jakiś czas nie ma tutaj prawa wstępu. Chociaż uważam, że okres 5 lat jest trochę przesadzony.
Eurodeputowani mają jeszcze kilka tygodni, by przedyskutować założenia dyrektywy o nielegalnej imigracji. Niektóre państwa Unii, na przykład te leżące nad Morzem Śródziemnym czy na wschodzie, spotykają się z problemem nielegalnej imigracji niemal na co dzień. Nie mogą jednak ponosić całego ciężaru, domagają się solidarności i jednolitego ustawodawstwa. Wiele osób uważa też, że represje i kontrola granic nie są jedynym rozwiązaniem, by walczyć z tym zjawiskiem. Trzeba też współpracować z krajami, skąd przybywa najwięcej uciekinierów. Ludzie niezmuszeni do opuszczenia swych domów naprawdę rzadko to robią.
Europa w prasie francuskiej.
Gazety powitały z radością na początku tygodnia wyniki wyborów parlamentarnych w Serbii. Zdaniem większości komentatorów Serbowie wybrali Europę. Ale co dalej? Pyta dziennik Libération. Kryzys, który po ogłoszeniu niepodległości Kosowa rozbił koalicję rządzącą, pokazał, że dla wielu Serbów liczy się duma narodowa, nie wejście do Unii Europejskiej. Ale jednocześnie 70% z nich opowiada się za integracją europejską. Unia stara się dowieść, że ta integracja się opłaci. Podpisano porozumienie o bezpłatnych wizach dla młodych Serbów. Fiat zainwestował w zakłady samochodowe Zastawa. Mówi się o 200 tysiącach nowych stanowisk pracy dzięki stowarzyszeniu z Unią. Ekonomiczny dziennik Ryzyko zapowiada zwrot w mozolnych negocjacjach na temat liberalizacji wymiany handlowej, które prowadzą od 2001 roku państwa członkowskie Światowej Organizacji Handlu. 27 krajów Unii reprezentuje komisarz do spraw handlu Brytyjczyk Peter Mandelson. Od lat porozumienie rozbija się o diabelską rafę, której na imię rolnictwo. Francuski minister rolnictwa Michel Barnier zasugerował nawet, by wykluczyć produkty rolne z dziedziny zarządzanej przez WTO. Zasady wolnej wymiany handlowej kolidują z misterną konstrukcją wspólnej polityki rolnej, sterowanej przez Unię za pomocą dopłat, kwot i innych zarządzeń. Europejczycy obawiają się konkurencji produktów żywnościowych nie tylko z Indii i Chin, ale także ze Stanów Zjednoczonych. Nie tylko dlatego, że są tańsze, ale także dlatego, że nie odpowiadają ekologicznym i zdrowotnym standardom Unii Europejskiej. Według informacji dziennika Les Echos kompromis byłby jednak bliski. Eksperci przedstawić mają nowy tekst porozumienia, które mogłoby zostać podpisane już w maju, a najpóźniej w lipcu.
W tygodniku Le Nouvel Observateur krótka notatka o rewolucyjnym pomyśle niemieckich profesorów. W czasach, gdy system zmusza dzieci coraz wcześniej i coraz więcej do czytania, pisania i myszkowania po internecie, by łatwiej sobie poradzić z globalizacją, jak uważają niektórzy, w Niemczech zaproponowano równolegle inną metodę. Nauczyciele chodzą z dziećmi po prostu na zieloną trawkę. Program nazywa się Waldkindergarten, czyli ogrody dziecięce w lesie, i ma za zadanie uczulenie dzieci na problem środowiska naturalnego. Jak na razie tylko 700 niemieckich dzieci spędza całe dnie na świeżym powietrzu, ale liczba chętnych rośnie. Może ten świeży podmuch dotrze też do innych krajów europejskich i zamiast przed ekranami latorośle nasze będą spędzały dnie w lesie, w dodatku ucząc się.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Cała sztuka umieć zatrzymać się w porę. Największy zapewne z kwartetów smyczkowych ostatniego półwiecza, kwartet Albana Berga, po 37 latach muzykowania postanowił zejść z estrady w pełni sił i chwały, zanim smyczek zadrży i słuch się stępi. Czwórka starszych panów z Wiednia pożegnała się z Paryżem 13 maja, wykonując w Théâtre des Champs-Élysées utwory ojców założycieli gatunku zwanego kwartetem, Haydna i Beethovena, oraz ich świętego patrona, firmowego stempelka. Stempelka tyleż wiedeńskości, co otwarcia na nowoczesność Albana Berga. Od tego się zaczęło 37 lat temu. Byłoby zresztą dziwne, gdyby nie poświęcili pierwszej swojej płyty temu, którego obrali sobie za patrona. To, że ich wybór padł akurat na Albana Berga, jednego z trzech filarów drugiej szkoły wiedeńskiej, nie oznacza zresztą koniecznie, że zamierzali się wyspecjalizować w muzyce XX wieku. Nawet jeśli istotnie zawdzięczamy ich szereg współczesnych kreacji, Weberna, Piazzoli, Berio czy Lutosławskiego, który pisał z wdzięcznością po wykonaniu przez Bergów w Wiedniu jego kwartetu w 90 roku, iż zapewne nikt nigdy tej interpretacji nie prześcignie. Czterech młodych panów, ruszających z początkiem lat 70. na podbój światowych estrad, Günter Pischler, pierwsze skrzypce, Klaus Metzl, drugie skrzypce, zastąpione później przez Gerharda Schulza, Hatto Bejerde, altówka, którego miejsce zajął Thomas Kakuska, oraz wiolonczelista Valentin Erben, chciało raczej podkreślić w nazwie przywiązanie do swych wiedeńskich korzeni. Ich dyskografia znakomicie to zresztą ilustruje, oferując nam pełną panoramę historii tego wyjątkowego gatunku muzycznego, jakim jest kwartet smyczkowy, a który wyrósł, okrzepł i osiągnął swoje apogeum w twórczości kompozytorów związanych z kręgiem wiedeńskiej tradycji. Kwartet smyczkowy, najszlachetniejsza forma muzykowania, nic, tylko sama muzyka i sami muzycy, jak to ujął Gerald Stieg, to w Europie emblematyczna forma wieku oświecenia, wyrażająca pragnienie emancypacji. Z filozoficznego i politycznego punktu widzenia, oznacza sprzeciw wobec wymogu posłuszeństwa właściwego dotychczasowej muzyce. To dobrowolne zrzeszenie czterech oświeconych istot zjednoczonych w działaniu. Jest to zatem narzędzie demokracji i dialogu. W kwartecie smyczkowym nie ma mowy o jakiejkolwiek demagogii czy tyranii. Nie ma tu żadnego widocznego szefa. Czwórka dorosłych ludzi, z których każdy cieszy się autonomią, wykonuje wspólnie złożone zadanie, którego żaden z nich, jakkolwiek byłby uzdolniony, nie mógłby wykonać samodzielnie. Mało kto lepiej urzeczywistnił ten ideał, jak kwartet Albana Berga. Fragment cudownego Adagio z kwartetu op. 77 nr 1, jednego z ostatnich, jakie wyszły spod pióra Haydna, bezsprzecznie ojca tego gatunku. Haydn napisał ponad 60 kwartetów, z czego dobra połowa to arcydzieła, ale kwartet Albana Berga zarejestrował na płytach, zresztą z absolutnym mistrzostwem, tylko ostatnie opusy. Günther Fischler i jego koledzy nie nastawiali się nigdy na ilość, przekonani, że taka zachłanność musi się odbić na jakości. Woleli się zawsze skoncentrować na tym, co lubią i co najistotniejsze. 37 lat, taka długowieczność w dziedzinie zusammen musizieren, czyli wspólnego muzykowania, jest czymś szalenie rzadkim. W roku 70 czterech młodych Wiedeńczyków, kultywujących tradycje miejscowych, największych kwartetów stulecia, Kolisza, Rozego i Busza, pojechało na naukę do Cincinnati, spędzając cały rok u boku jednego z najsłynniejszych zespołów lat powojennych, kwartetu La Salle, który przekazał im nade wszystko niesłychanie analityczne podejście do muzyki. Rok później dali w Wiedniu swój pierwszy koncert, a po trzech latach powstała pierwsza płyta z utworami Berga. O ile Haydn, jako się rzekło, był ojcem tej formy, o tyle Mozart, zafascynowany kwartetami słonecznymi papy Haydna i dający im natychmiastową replikę w postaci genialnych kwartetów haydnowskich, był niewątpliwie synem duchowym. Jego kwartety Bergowie nagrywali aż dwukrotnie. Po raz pierwszy u zarania swojej kariery dla Teldecu, po raz drugi dla EMI, firmy, z którą ostatecznie na trwałe się związali. To pod jej szyldem ukazała się jedna z moich ulubionych płyt z dwoma spośród najpiękniejszych kwintetów Mozarta, nagranych z altowiolistą Markusem Wolfem. Początek kwintetu C-dur Mozarta, kwartet Albana Berga z Markusem Wolfem. Analityczne podejście do muzyki przejęte od kwartetu La Salle znalazło być może najpełniejszy wyraz w nagraniach kwartetów Beethovena, zarejestrowanych przez Bergów również po dwakroć, raz w warunkach studyjnych, drugi raz na żywo. Ostatnio zresztą formę live wydawali się preferować. Ta pierwsza studyjna wersja stanowiła swego rodzaju rewolucję. Nikt chyba dotąd nie ukazał w tak jaskrawym świetle i z tak diabelską precyzją niesłychanej nowoczesności tej muzyki, zarazem wyrastającej z tradycji i zrywającej z nią wszelkie więzy, stanowiącej dziki paradoks i najśmielsze przesłanie skierowane w przyszłość, zaadresowane do XX wieku, który odebrał je w 100%, widzę Bartok i Szostakowicz, ale nie przetworzył na nic moim zdaniem, co godne byłoby rywalizować z pierwowzorem.
Obłąkane, frenetyczne fugato zwieńczające trzeci z kwartetów op. 59 z pierwszego beethovenowskiego kompletu nagranego na przełomie lat 70. i 80. przez kwartet Albana Berga. Na czym polegał ich kunszt? Na niczym i na wszystkim. Grać z przekonaniem tylko to, co się lubi, ciężko pracować w dążeniu do perfekcji, prześwietlić na wylot intencje kompozytora, stawiając na maksymalną klarowność. W kwartecie potrzebny jest lider, którym zwykle jest pierwszy skrzypek i Günther Pichler był nim niewątpliwie, lecz zmarły w 2005 roku altowiolista Tomasz Kakuska, którego zastąpiła potem Izabel Harizius, był zapewne dyskretną duszą zespołu, łączącą ironię z melancholią. Opłakiwali go także inni. Krzysztof Chorzelski, grający na altówce w kwartecie Belsea, jednym z najlepszych dziś młodych zespołów stworzonych przez uczniów Royal College of Music w Londynie, powiada, że w dziedzinie kameralistyki Tomasz Kakuska, uroczy i dowcipny człowiek, charyzmatyczny profesor, był dlań największym największym źródłem inspiracji. W ich pierwszych nagraniach, modernistycznych do szpiku kości, raziło mnie chwilami, choć fascynowało nazbyt rentgenowskie podejście do muzyki, nazwijmy to przewaga skalpela nad pędzlem. Coś, co olśniewa w pierwszym słuchaniu, lecz nie zachęca jakby do drugiego. W latach 90. byłem na ich koncercie w Queen's Elizabeth Hall w Londynie, gdzie grali Schuberta, m.in. księżycowy kwintet z dwoma wiolonczelami z udziałem Heinricha Schiffa, i było to jedno z mych największych przeżyć muzycznych. Oto czterech starszych panów, znających się jak łyse konie i przeżywających jakby drugą młodość. Jeśli istnieje coś takiego jak perfekcja, to było to właśnie to, niespotykany wręcz profesjonalizm, to znaczy sztuka grania razem nawet w najbardziej rozchełstanym rubato, krystaliczne unisono czterech poetów, rzemieślników, którzy ostatecznie przezwyciężyli opór skrzypiącej materii. Bruno Mont-Saint-Jean poświęcił im film zatytułowany Śmierć i dziewczyna. Kwartet Albana Berga daje na nim lekcję młodszym adeptom kameralistyki, przymierzającym się do arcydzieł Schuberta. Na filmie w roli czeladników wystąpili młodziankowie z kwartetu Artemis, który dziś zapewne nie ma konkurentów i nawet profesorów udaje mu się czasem prześcignąć. Rywale tym niemniej rosną, choćby i w Izraelu, skąd promienieje od paru lat talent kwartetu jerozolimskiego, złożonego w większości, sądząc po nazwiskach, z dzieci rosyjskich imigrantów. Po Haydnie, Dworzaku i Szostakowiczu najwyższe uznanie krytyki znalazła również ich płyta schubertowska, nagrana dla Harmonia Mundi. Końcowe takty kwartetu Schuberta Śmierć i dziewczyna w wykonaniu kwartetu jerozolimskiego. Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Brahms, Dworzak, Borodin, Janaczek, Bartok, Szostakowicz. Mam wrażenie, że wszyscy, wyłączając może Bacha, który urodził się za wcześnie, Chopina, który znał się tylko na fortepianie, Wagnera, którego inne opętały demony, w tej właśnie formie kwartetu smyczkowego dali z siebie najwięcej. Czuli instynktownie, że ten instrument, gdyż jest to w sumie jeden instrument kryjący całe spektrum, w tym jest wyjątkowy, że dając niezwykłą jednorodność brzmienia, pozostawia wszystkim czterem głosom całkowitą autonomię, o jakiej palce pianisty, jakkolwiek byłyby sprawne, mogą tylko marzyć. Względem autonomii mistrzów prześcignęli zapewne czeladnicy z kwartetu Artemis, lecz materii jednorodności, klarowności przekazu, rzemieślniczego kunsztu nikt Bergów zapewne nie prześcignie. Sięgnijmy na koniec po płytę stanowiącą na wpół szczerą, na wpół ironiczną kwintesencję ich wiedeńszczyzny. Walc Johanna Straussa przejrzany przez Schönberga, czyli konserwatyzm i rewolucja w jednym stały domu, którego nawet Beethovenowi zburzyć się do reszty nie udało. Letnich uniesień w eterze ambiwalencji życzy Państwu Stefan Rieger. Do usłyszenia.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
RFI. Radio France Internationale.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.